Więc zaśpiewajmy, a nie, przeczytajmy, słuchajcie, przeczytajmy fragment, na podstawie którego będę chciał mówić pewne rzeczy. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, wersety od 16 do 34, czyli apostoł Paweł w Atenach. Dzieje apostolskie, 17, wersety od 16 do 34. Paweł zatem pozostał w Atenach. Zgodnie z ustaleniami czekał na Sylasa i Tymoteusza. Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami, dyskutował z innymi pobożnymi osobami i codziennie na rynku rozmawiał z tymi, którzy się tam akurat znaleźli. W czasie tych rozmów ścierali się z nim niektórzy filozofowie epikurejscy i stoiccy. Jedni mówili, cóż to chce nam powiedzieć ta papuga? Drudzy zaś, zdaje się, że głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Wzięli go więc i zaprowadzili na Areopag. Tam zapytali, czy możesz nam wyjaśnić, cóż to za nową naukę głosisz? Wkładasz nam do uszu jakieś nowe poglądy. Chcielibyśmy wiedzieć, o co właściwie chodzi. Bo sami Ateńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Więc przeczytaliśmy fragment, ale to, na czym chciałem się skupić, to kwestie zmartwychwstania. Być może to, co powiem, generalnie to będzie dla niektórych przypomnienie, bo to kiedyś już to mówiłem, a może dla niektórych będzie coś nowego. W każdym razie, to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że w tym fragmencie jest jakby wspomniane dwa razy, że Paweł głosił Jezusa i głosił zmartwychwstanie. I przy okazji tej informacji kontekst pokazuje nam, z jaką reakcją spotykał się apostoł Paweł. Jaka była pierwsza reakcja, kiedy spotykał się z ludźmi na rynku i mówił o Jezusie i zmartwychwstaniu. No mówili, no co mówi nam ta papuga, ten bablasz, to on coś gada, zwiastuje nam innych bogów, ale generalnie już widzimy nastawienie tych ludzi. Dla nich zmartwychwstanie było czymś śmiesznym. Z kolei mamy tutaj pod koniec znowu wspomniane, jak na Areopagu zwiastuje Chrystusa i zmartwychwstanie. I kiedy wspomniał o zmartwychwstaniu, to w zasadzie temat rozmowy się skończył, też jego prezentacji się skończył. Ludzie wyśmiali go, inni nie chcieli go słuchać, innym razem o tym posłuchamy, ale też dzięki Bogu znaleźli się tacy, którzy uwierzyli. I to pokazuje nam, że jak spojrzymy na dzisiejszych ludzi, na dzisiejsze społeczeństwo, to jest dokładnie to samo. Jeżeli jako chrześcijanin publicznie, że tak powiem, wyskoczysz z tym ze zmartwychwstaniem, to od razu cię skasują. Nie ma, to cię wyśmieją, tak? Bo nie ma rozmowy generalnie. To jest uważane za po prostu za śmiechu warte, że ktoś może wierzyć w coś takiego jak zmartwychwstanie. Inni pewnie będą bardziej politycznie poprawni, powiedzą, no dobrze, posłuchaj, innym razem. Nie wchodźmy w te tematy, innym razem po tym cię posłuchamy, ale być może też będą tacy i na to i wierzymy w to, że będą tacy, że którzy uwierzą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że jest Bogiem, jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, jest Chrystusem. Więc generalnie powstaje pytanie, czy zmartwychwstanie to fakt, czy mit? Czy zmartwychwstanie to fakt, czy mit? Jedno jest pewne, że całe chrześcijaństwo, można powiedzieć, stoi na tej jednej kolumnie. Opiera się na tej jednej kolumnie, jaką jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli chcemy obalić chrześcijaństwo, wystarczy obalić tę kolumnę zmartwychwstania. Wszystko inne pada, jak klocki domina po kolei. Od 2000 lat ludzie próbują to zrobić i dzięki Bogu im się to nie udaje. To oznacza, że to wszystko, co Nowy Testament mówi, jest prawdą. To znaczy, że Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych, który będzie sądził świat, że Jezus, to wezwanie, jakie Jezus wzywa, kieruje do ludzi, do opamiętania, jest skierowane do wszystkich. Więc pytanie, czy zmartwychwstanie jest faktem, czy mitem? I chciałem, abyśmy sobie odpowiedzieli na trzy pytania. Czy Jezus jest postacią historyczną? Czy żył generalnie? Bo wielu uważa, że to jest postać z bajki. Czy nauka potwierdza zmartwychwstanie? I jakie są dowody na zmartwychwstanie Jezusa? Więc dzisiaj tak bardzo racjonalnie, żeby pokazać, że chrześcijaństwo, wiara w zmartwychwstanie jest racjonalna, jest logiczna, nie jest jakaś oderwana od rzeczywistości. Więc pierwsza rzecz, czy Jezus jest postacią historyczną? Czy Jezus faktycznie istniał? Jeszcze 20-30 lat temu to pytanie wzbudzało wiele kontrowersji. Dziś naukowcy, historycy, którzy zajmują się tą kwestią, w zasadzie już nie dyskutują, czy Jezus istniał. To już jest oczywiste dla nich, że Jezus jest postacią historyczną, że Jezus faktycznie istniał, że Jezus żył, że to jest osoba, która żyła w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Dyskusja przeniosła się na inny poziom. Tak? Dziś ci ludzie dyskutują nad tym, kim jest Jezus. Jaki był, czy prawdą jest to, za kogo się podawał. Ale więc nikt nie kwestionuje z tych historyków, nie kwestionuje istnienie Jezusa. Dla nich to jest dziś fakt. Skąd to wiemy? Skąd wiemy, że Jezus istniał? Mamy różne źródła informacji. Oczywiście jednym z tych źródeł jest Nowy Testament. Ale nie jest to jedyne źródło, jakim dysponujemy, mówiącym o Jezusie Chrystusie. Oprócz źródeł chrześcijańskich, mamy źródła chrześcijańskie, czyli mamy Nowy Testament i mamy źródła chrześcijańskie pozabiblijne, czyli mamy ojców Kościoła, czyli tych, którzy żyli po apostołach, którzy mówią o wydarzeniach biblijnych, ale też są źródła niechrześcijańskie, czyli źródła to są dokumenty osób, które nie były chrześcijanami, a które jakby żyły w okresie do 150 lat po narodzeniu Jezusa z Nazaretu. Więc Ci, którzy pisali, ci niechrześcijanie, oni byli też często negatywnie nastawieni do chrześcijaństwa i to wyrażali w swoich pismach. I teraz pytanie, ile takich dokumentów mamy, niechrześcijańskich? No w sumie jest ich 10. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy mało? Tak? No wydawałoby się, że to jest mało, ale Jezus żył za panowania cesarza Tyberiusza. Więc to jest osoba historyczna, cesarz Tyberiusz. I jeśli weźmiemy pod uwagę ten sam okres, to mamy 9 niechrześcijańskich dokumentów mówiących o Tyberiuszu. Czyli o jeden mniej niż liczba dokumentów mówiąca o Jezusie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę źródła chrześcijańskie, tak, to daje nam wynik, odnośnie Jezusa, to daje nam wynik 43 autorów do 10 autorów, które mówią o Tyberiuszu. Tak więc mamy porównanie. 43 autorów mówi nam o Jezusie Chrystusie, a 10 tylko o Tyberiuszu. Nie będę cytował tych autorów, ale tutaj jest taka książeczka. Czy Jezus, skąd mogę wiedzieć, czy Jezus naprawdę istniał? I tutaj są wymienione ci autorzy niechrześcijańscy i są cytaty, jakby ktoś był zainteresowany. I mamy te niechrześcijańskie dokumenty i tutaj posłużę się pewnym podsumowaniem, co te niechrześcijańskie dokumenty mówią o Jezusie. Można zrobić taką listę 12 rzeczy, które są wymienione w tych dokumentach. Po pierwsze, no Jezus żył za panowania cesarza Tyberiusza. Czyli jest mowa o tych niechrześcijańskich dokumentach, które mówią o Jezusie. Jezus żył za panowania cesarza Tyberiusza, żył cnotliwym życiem, był cudotwórcą, miał brata o imieniu Jakub, ogłoszono go Mesjaszem Chrystusem, został ukrzyżowany przez Poncjusza Piłata, przepraszam, tutaj się coś nie zmieściło, został ukrzyżowany przed żydowską Paschą, w momencie jego śmierci zapanowała ciemność i nastąpiło trzęsienie ziemi. Jego uczniowie wierzyli, że powstał z martwych. Uczniowie byli gotowi umrzeć za to wierzenie. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się szybko, dotarło nawet do Rzymu. Jego uczniowie odrzucali rzymskie bóstwa i czcili Jezusa jako Boga. I zatem mamy mocne dowody na to, że Jezus faktycznie żył, że Jezus jest postacią historyczną, że Jezus żył w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, w konkretnej kulturze, ale mamy tu coś jeszcze. Te niechrześcijańskie dokumenty potwierdzają to, co mówi nam Nowy Testament o Jezusie Chrystusie. Tu jest pewna zgodność, niezamierzona, ale jest zgodność. Te niechrześcijańskie dokumenty potwierdzają to, co mówi Nowy Testament. Druga kwestia, czy nauka potwierdza zmartwychwstanie generalnie? No wielu ludzi jest zdania, że jeżeli nie można czegoś udowodnić naukowo, to nie jest to prawdą. Trzeba to odrzucić. Udowodnienie czegoś naukowo polega na tym, że stawiamy pewną hipotezę, na przykład, że korek unosi się na wodzie. I teraz musimy zrobić takie doświadczenie empiryczne, które może obalić tę tezę lub ją potwierdzić. Więc żeby to sprawdzić, no musimy wziąć miskę z wodą i na tą wodę rzucić ten korek i wtedy widzimy, co się dzieje z tym korkiem. I wtedy wyciągamy wnioski, czyli analizujemy, wyciągamy wnioski i empirycznie weryfikujemy hipotezę. No korek unosi się na wodzie, tak? Jest lżejszy od wody i unosi się, może coś innego, coś innego się unosi. Tak? Ale czy tą metodą da się udowodnić, że była taka postać jak Napoleon Bonaparte? Czy tą metodą da się udowodnić, że Andrzej Duda jest prezydentem naszego kraju? Niestety nie. Tak? Metodę naukową można wykorzystać jedynie do udowodnienia powtarzalnych zjawisk w przyrodzie. Nie jest natomiast odpowiednia do udowadniania prawdziwości twierdzeń o postaciach lub prawdziwości wydarzeń historycznych. Więc poprzez takie doświadczenie empiryczne nie jesteśmy w stanie udowodnić zmartwychwstania, nie jesteśmy w stanie takiego przeprowadzić takiego doświadczenia. Zatem jak można udowodnić, że ktoś żył lub że jakieś wydarzenie miało miejsce? No potrzebujemy dowodów prawno-historycznych. Dzięki takim dowodom możemy wykazać, że coś miało miejsce. Do werdyktu dochodzi się w oparciu o dowody. Chodzi o to, aby nie było uzasadnionych podstaw do kwestionowania danego wniosku. Materiał dowodowy składa się z trzech rodzajów świadectw. Świadectwa ustnego, świadectwa pisemnego oraz dowodów rzeczowych, na przykład kula, broń, notatnik. Posługując się metodą prawno-historyczną, można bez trudu udowodnić na przykład, że wczoraj byliśmy w restauracji i tam jedliśmy obiad. W jaki sposób? No możemy zapytać kelnera, który nas obsługiwał. Możemy pokazać, czy może rachunek z tej restauracji, czy też możemy odwołać się do świadków, którzy nas widzieli tam siedzącego i jedzącego. Więc to są różne dowody, które zbieramy, żeby ustalić, co miało miejsce. To nie znaczy, że ta metoda prawno-historyczna jest pozbawiona naukowości. Metoda prawno-historyczna też będzie posługiwać się nauką, na przykład archeologią, na przykład krytyką tekstu. Nauka w tym kontekście będzie wspomagać proces weryfikacji danego wydarzenia historycznego lub danej postaci. Jak to działa w praktyce? No naszym najważniejszym źródłem informacji historycznych na temat zmartwychwstania jest Nowy Testament. Mamy tam dwa świadectwa osób, które były naocznymi świadkami śmierci i zmartwychwstania Jezusa, czyli Ewangelia Mateusza i Ewangelia Jana, ale też mamy dwa świadectwa osób, które były blisko związane z naocznymi świadkami. Ewangelista Marek uwiecznił świadectwo apostoła Piotra, a ewangelista Łukasz był współpracownikiem apostoła Pawła, który też był świadkiem, czy też widział zmartwychwstałego Jezusa. I Łukasz jest autorem dwóch ksiąg, Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich. I mamy też listy naocznych świadków. Zatem mamy różne świadectwa pisemne, więc trzeba ocenić wiarygodność tych świadectw. Jak to zrobić? No trzeba zadać te same pytania, jakie zadalibyśmy badając wiarygodność każdego innego świadectwa historycznego. Na przykład, kto jest autorem? Czy jest to naoczny świadek, czy nie? Jaki czas dzieli te spisane świadectwa od wydarzeń, które opisują? Czyli ile lat po opisanych wydarzeniach zostały napisane? Trzeba zapytać, czy te świadectwa są zgodne z innymi wydarzeniami historycznymi, które są dobrze znane i udokumentowane? Czy świadectwa te podają prawdziwe dane, na przykład geograficzne? Jak stare są te kopie? Czy archeologia potwierdza informacje zawarte w świadectwie? Wszystko to ma wpływ na weryfikację źródła. I na przykład klasyczny uczony i historyk Colin Hemmer stworzył listę 84 faktów z 16 ostatnich rozdziałów Dziejów Apostolskich, które zostały potwierdzone przez badania historyczne i archeologiczne. 64, tak? 84 fakty. Inny uczony, profesor Craig Blomberg, dokonał podobnej analizy w odniesieniu do Ewangelii Jana. Znalazł 59 szczegółów, które są historycznie potwierdzone lub historycznie prawdopodobne. Więc ponadto Nowy Testament wymienia 30 osób, które zostały potwierdzone jako historyczne albo poprzez odkrycia archeologiczne, albo przez źródła niechrześcijańskie. I tutaj jest taki człowiek, profesor Gary Habermas, który zebrał 1400 takich najbardziej krytycznych prac naukowych na temat zmartwychwstania, napisanych w latach od 1975 do 2003. Więc to są różne spektrum autorów, od wierzących do niewierzących, ale generalnie prace bardzo krytyczne. I w swojej książce The Risen Jesus and Future Hope podsumowuje, że wirtualnie wszyscy uczeni od tych ultraliberalnych do bardzo konserwatywnych zgadzają się, że następujące punkty odnośnie Jezusa i chrześcijaństwa są faktami historycznymi. Jezus zmarł przez rzymskie ukrzyżowanie. Został pochowany prawdopodobnie w prywatnym grobie. Wkrótce potem uczniowie byli zniechęceni, pogrążeni w smutku, przygnębieni, nie mający nadziei. Grób Jezusa okazał się pusty niedługo po jego pochówku. W tym punkcie, co prawda, nie ma pełnej zgodności, niemniej jednak większość, to jest 75% tych uczonych, zgadza się, że grób był pusty. Dalej, uczniowie mieli różne doświadczenia, odnośnie których wierzyli, że ukazał im się Jezus. I dzięki tym doświadczeniom życie uczniów zostało dogłębnie przemienione. Byli nawet gotowi umrzeć za swoje przekonania. Głoszenie zmartwychwstania miało miejsce bardzo wcześnie. Było głoszone od samego początku historii Kościoła. Publiczne składanie świadectwa przez uczniów oraz głoszenie zmartwychwstania zaczęło się w Jerozolimie, gdzie Jezus został ukrzyżowany i pochowany. Czyli w samym centrum wydarzeń, słuchajcie, to jest bardzo ważny punkt, w samym centrum wydarzeń. Więc jeżeli to było nieprawdą, to bardzo szybko można było to zweryfikować. Przesłanie Ewangelii koncentrowało się na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Niedziela była głównym dniem, by się zbierać i oddawać cześć. Jakub, brat Jezusa i sceptyk, nawrócił się i także widział, jak wierzył, zmartwychwstałego Jezusa. I zaledwie kilka lat później Saul z Tarsu, czyli Paweł, stał się chrześcijaninem. Stało się to dzięki doświadczeniu, odnośnie którego wierzył, że było to widzenie zmartwychwstałego Jezusa. I co nam te 12 faktów mówi o Nowym Testamencie? No nie jest legendą. Nie jest też kłamstwem. Nie jest też podkolorowany. Wszystko to widzimy w Nowym Testamencie. Tak? Nikt tam tego nie dodał, nie wymyślił, nie spreparował, nie podkolorował, żeby to lepiej wyglądało. Po prostu takie są fakty historyczne. I to chciałem tę część podsumować kolejnym cytatem historyka Paula Johnsona. Co jest jasne ponad wszelką wątpliwość, to fakt, że podczas gdy w XIX wieku tendencją historii było zasiewanie wątpliwości co do prawdziwości przekazów judeochrześcijańskich i podważanie powszechnej wiary w Boga i Jego Syna, tak jak ukazuje go Biblia, w XX stuleciu nastąpił ruch w zupełnie przeciwnym kierunku i nic nie wskazuje, żeby ten proces miał się ku końcowi. Teraz to nie ludzie wiary, ale sceptycy mają powody obawiać się dalszych odkryć. Jakie są dowody na zmartwychwstanie Jezusa? I tutaj trzeba od razu uczciwie powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych świadków zmartwychwstania Jezusa. W takim sensie, że nikogo razem z Jezusem w jego grobie nie było. Nikt nie widział, jak jego ciało zaczyna się ruszać. Nikt nie widział tego, jak Jezus wstaje, zrzuca z siebie lniany całun, jak odsuwa kamień i mija przerażonych strażników i wychodzi. Nie ma świadków tego, co się wydarzyło. Czy jest to problem? Nie, to nie jest problem. Cała nauka opiera się na szukaniu przyczyn i skutków. Tak? Nie widzimy dinozaurów, a mimo to badamy skamieniałości. Możemy nie wiedzieć, skąd się wzięła jakaś choroba, ale nie przeszkadza nam to w analizie jej objawów. Być może nikt nie widział przestępstwa, lecz po fakcie policja zbiera dowody i tworzy z nich logiczną całość. Więc na początku należy zadać dwa zasadnicze pytania, dwa kluczowe pytania. Po pierwsze, czy Jezus umarł na krzyżu? A po drugie, czy ukazał się potem ludziom? Jeżeli uda się potwierdzić obie rzeczy, to sprawa jest udowodniona. Dlaczego? Ponieważ umarli nie robią takich rzeczy. Tak? Umarli nie robią takich rzeczy. Jeśli chodzi o śmierć Jezusa, to według naszej obecnej wiedzy medycznej Jezus nie mógł przeżyć ukrzyżowania. W sensie Jezus umarł na krzyżu. Dlatego nie połamano jego nóg, a dla potwierdzenia jego zgonu przebito jego bok, płuco i prawdopodobnie serce. Dlatego też naukowcy są zgodni co do faktu, że Jezus umarł na krzyżu. I teraz przyjrzyjmy się drugiej kwestii. Czy Jezus po swojej śmierci ukazał się ludziom? Otóż apostoł Paweł jest jednym ze świadków, którzy widzieli Jezusa po jego śmierci. Jest on autorem pierwszego listu do Koryntian i w tym liście dwukrotnie mówi o tym, że widział Jezusa. W 9 rozdziale 1 wersecie i 15 rozdziale 8 wersecie. I w 15 rozdziale tego listu apostoł Paweł mówi też o innych osobach, które widziały Jezusa po jego śmierci. O wielu osobach. Paweł głosił to samo, co inni naoczni świadkowie, apostoł Piotr i Jakub. I Paweł też mówi o 500 braciach, którzy w tym samym czasie widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Część z nich żyje, a część z nich zmarła. To nie jedna, dwie, trzy, 10 osób, czy 12, to jest 500 braci. Ten list powstał w latach 55-57. Paweł był w Koryncie w 51 roku naszej ery prawdopodobnie, więc rzeczy, o których pisze Paweł, które przekazał chrześcijanom, musiały być już znane wcześniej. Więc to wyznanie wiary, które się tam pojawia, ono już musiało być znane wcześniej, musiało być w użyciu wcześniej. Więc to pokazuje, że bardzo wcześnie zaczęto mówić o zmartwychwstaniu Jezusa, że to było credo ich wiary. Ponadto w Ewangeliach znajdują się różne opisy tego, jak Jezus objawiał się różnym ludziom. Czasem pojawiał się pojedynczym osobom, a czasem całej grupie. W pomieszczeniach lub na zewnątrz, czasem osobom zaufanym jak Jan, a czasem sceptykom takim jak Tomasz. Czasami ludzie dotykali Jezusa albo jedli z Nim posiłek, co znaczy, że był obecny fizycznie. Objawienia te trwały kilka tygodni. Istnieją solidne powody ku temu, żeby wierzyć tym opisom, między innymi to, że nie ma w nich elementów typowo legendarnych. I podobnych opisów dostarczają nam dzieje apostolskie. Zatem Jezus ukazał się sporej liczbie ludzi. Nie mamy więc do czynienia z jedną czy dwoma osobami, które zaledwie widzą jak zarys jakiejś postaci i które nie są do końca pewne, co widziały. Raczej mamy ludzi, którzy są przekonani, dogłębnie przekonani, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Oni są nie tylko przekonani, ale ich życie jest dramatyczne, dramatycznie zmienione. Są gotowi oddać swoje życie za to świadectwo. Brytyjski teolog podsumował to w następujący sposób. Michael Green, tak. Fakt, że Jezus ukazywał się ludziom po zmartwychwstaniu, jest udokumentowany równie dobrze jak inne starożytne wydarzenia. Nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości, że objawienia te miały miejsce i że to w oparciu o nie pierwsi chrześcijanie nabrali absolutnej pewności co do zmartwychwstania. Dzięki temu mogli mówić, widzieliśmy Pana, byli bowiem pewni, że to On. Ale to nie wszystkie dowody. Są również poszlaki, czyli dowody pośrednie, które mówią czy świadczą o zmartwychwstaniu. Jakie to są poszlaki? No na przykład taka poszlaka, że uczniowie umierali za swoje przekonania. Byli gotowi oddać swoje życie i w zasadzie większość z nich, zdecydowana większość z nich umarła w sposób męczeński. Tylko apostoł Jan zmarł śmiercią naturalną. Wszyscy inni apostołowie zostali zabici za wiarę. Więc gdyby oni wiedzieli, że ci naoczni świadkowie wśród tych apostołów wiedzieli, że Jezus nie zmartwychwstał, że gdzieś to Jego ciało tam leży w grobie i oni wiedzą gdzie, to czy by ryzykowali swoim życiem, żeby utrzymać to kłamstwo? Jaki mieliby w tym cel? Jest taka historia, może opowiadałem, na wschodzie w pewnej wsi zaczął pojawiać się pewien człowiek, który twierdził, że jest Mesjaszem, że jest Chrystusem. I zaczynał tam tych rolników, chłopów zachęcać do tego, żeby wierzyli w Niego. Więc pojawia się tak co jakiś czas, więc ci chłopi w końcu mieli dosyć, więc stwierdzili, się zgadali i stwierdzili, złapiemy go No i powiemy mu, że skoro jest Chrystusem, to musi być ukrzyżowany. Więc jak ten człowiek się pojawił, to go złapali i powiedzieli mu, słuchaj, skoro jesteś Chrystusem, to my musimy cię ukrzyżować. Momentalnie otrzeźwiał i uciekł. Nie dał się ukrzyżować, bo generalnie wiedział, że nie jest Chrystusem. Więc podobnie tutaj mamy tak, gdyby oni wiedzieli, że Jezus nie zmartwychwstał, no to musieli być albo szaleni, żeby oddać swoje życie za kłamstwo, albo faktycznie wierzyli w to, co głosili. Druga kwestia, nawrócenie sceptyków. Mamy dwóch takich głównych sceptyków. Jeden to jest Jakub, brat Jezusa, który nie wierzył w to, że jego brat jest Bożym Synem Chrystusem, ale później się nawrócił. I mamy też drugiego sceptyka znanego, to jest Saul z Tarsu, który był prześladowcą Kościoła, który tępił Kościół, a który stał się apostołem Jezusa Chrystusa. Mamy też takie poszlaki jak zmiany najważniejszych struktur społecznych. To już wyjaśniam, o co chodzi. Musimy pamiętać, że początki chrześcijaństwa, gdzie się skupiały, koncentrowały? No w Palestynie, pośród Żydów. Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi. I pamiętajmy też, że Żydzi byli bardzo mocno, przynajmniej część, skupionych wokół prawa mojżeszowego. Oni swoją tożsamość narodową postrzegali właśnie w tym, że mają prawo mojżeszowe, że jest świątynia, która stoi w Jerozolimie, gdzie składane są ofiary według prawa mojżeszowego, gdzie przestrzega się szabatu. To była ich tożsamość, oni w tym wyrastali. Natomiast chrześcijaństwo, czy też to, że Chrystus zmartwychwstał, powoduje, że wśród Żydów następują zmiany, ogromne zmiany. To znaczy, że Żydzi, którzy się nawracają do Chrystusa, przestają składać ofiary ze zwierząt. Dlaczego? Bo wierzą, że Jezus jest tym Bożym barankiem, który został złożony za grzech świata na naszą Paschę, można powiedzieć. Więc oni widzą, czy rozumieją, że Jezus zmartwychwstał, w związku z tym On złożył doskonałą, jednorazową ofiarę, nie potrzeba żadnej innej ofiary, dlatego już nie składają ofiar. Odchodzą od tego. Ten obowiązek składania ofiar przestaje być aktualny. Samo przestrzeganie, też zaczynają dostrzegać, że samo przestrzeganie prawa nie czyni nikogo doskonałym członkiem społeczności, więc oni odchodzą od prawa mojżeszowego na rzecz nauki Chrystusa. To słowo Chrystusa staje się tutaj ważne, czy najważniejsze. Pamiętajmy o sabacie. W Starym Testamencie bardzo ważna kwestia, żeby czcić szabat, sobotę, czwarte przykazanie. Będziesz święcił dzień sabatu. A chrześcijanie, ci Żydzi, którzy się nawrócili do Chrystusa, oni odchodzą od sabatu na rzecz Dnia Pańskiego, na rzecz niedzieli. W związku z tym widać, że to było dla nich ważniejsze, że Chrystus, słowo Chrystusa, czy też zmartwychwstanie Chrystusa jest ważniejsze od prawa i tego, co prawo nakazuje. Mamy też czczenie Trójcy Świętej. Stary Testament mówi, że Bóg jest jeden. Nowy Testament mówi, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Jezus Chrystus jest Bogiem w ciele. Duch Święty jest Bogiem i chrześcijanie czczą Trójcę Świętą. Są monoteistami, ale czczą Trójcę Świętą. Więc jakby te podstawy, w których Żydzi funkcjonowali, one zostają zniesione, obalone. I w końcu oni też postrzegają właśnie Mesjasza jako kogoś, kto umarł za grzechy świata i to ich prowadzi na cały świat. Więc odchodzą od prawa, ale też ustanawiają swoje, wieczerze pańską i chrzest, które ustanowił Chrystus. Czyli pokazują, że Chrystus ma moc ustanawiania rzeczy. Słowo Chrystusa ma wagę, jest Bożym Słowem i oni zaczynają się stosować do tego Słowa. I w końcu ostatnia poszlaka, może nie powiem, że najważniejsza, narodziny Kościoła. Tak? ponieważ Chrystus zmartwychwstał, narodził się Kościół, który funkcjonuje do dzisiaj. Więc czy istnieje lepsze wytłumaczenie pustego grobu niż zmartwychwstanie Jezusa? To musimy, każdy z nas musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Amen. Pomódlmy się.